Małe lekcje z czterech praw. W tej książce przedstawiłem czteroetapowy model ludzkiego zachowania. Sygnał, pragnienie, reakcja, nagroda. Taki schemat nie tylko uczy tworzenia nowych nawyków, ale też ujawnia pewne interesujące spostrzeżenia dotyczące ludzkiego postępowania. Faza problemu to sygnał i pragnienie. Faza rozwiązania to reakcja i nagroda. W tej części przedstawiłem kilka lekcji oraz garść zdroworozsądkowych uwag płynących z prezentowanego modelu. Celem przedstawionych przykładów jest unaocznienie, jak przydatny i uniwersalny jest ten schemat opisywania ludzkich zachowań. Zrozumiawszy ów model, zaczniesz wszędzie dostrzegać jego przykłady. Świadomość przychodzi przed pragnieniem. Pragnienie powstaje, gdy przypiszesz znaczenie jakiemuś sygnałowi. Mózg tworzy emocje albo uczucia opisujące twoją obecną sytuację, a to oznacza, że pragnienie może się pojawić dopiero po dostrzeżeniu określonej okazji. Szczęście jest po prostu brakiem pragnienia. Gdy dostrzeżesz sygnał, ale nie pragniesz zmiany swojego stanu, to znaczy, że jesteś zadowolony z aktualnej sytuacji. Szczęście nie polega na osiągnięciu przyjemności, radości albo satysfakcji, lecz na braku pragnienia. Przychodzi, gdy nie masz potrzeby, by poczuć się inaczej. Szczęście osiągasz wtedy, kiedy nie chcesz zmieniać swojego aktualnego stanu. Szczęście jest jednak ulotne, bo zawsze pojawiają się nowe pragnienia. Jak mówi Kaed Badris, szczęście zajmuje przestrzeń między spełnieniem jednego pragnienia a uformowaniem nowego. Na tej samej zasadzie cierpienie to przestrzeń między pragnieniem zmiany stanu a wprowadzeniem tej zmiany. Dążymy do wizji przyjemności. Szukamy obrazu przyjemności wytworzonego we własnym umyśle. W chwili działania nie wiemy, jak się poczujemy po ziszczeniu tej wizji. Uczucie satysfakcji przychodzi potem. To miał na myśli austriacki neurolog Viktor Frankl, mówiąc, że do szczęścia nie da się dążyć. Musi ono wyniknąć samoistnie. Dąży się do zaspokojenia pragnienia. Przyjemność wynika z działania. Spokój pojawia się wtedy, gdy nie zamieniasz swoich obserwacji na problemy. Pierwszym krokiem w dowolnym zachowaniu jest spostrzeżenie. Zwracasz uwagę na sygnał, jakąś informację, wydarzenie. Jeśli nie czujesz pragnienia podjęcia działania na widok tego, co dostrzegłeś, to jesteś spokojny. Pragnienie jest chęcią naprawienia wszystkiego. Spostrzeżenie pozbawione pragnienia to uświadomienie sobie, że nie musisz niczego naprawiać. Twoje pragnienia nie wymknęły się spod kontroli. Nie zamierzasz zmieniać swojego stanu. Twój umysł nie stworzył ci problemu do rozwiązania. Po prostu obserwujesz i istniejesz. Przy odpowiednio istotnym dlaczego możesz pokonać wszelkie jak. Friedrich Nietzsche, niemiecki filozof i poeta, napisał: mając swe dlaczego życiowe, godzimy się z niemal każdym jak. To zdanie zawiera ważną prawdę o ludzkim zachowaniu. Jeśli masz odpowiednio silną motywację i pragnienie, czyli to dlaczego działasz, podejmiesz działanie, nawet jeśli będzie trudne. Wielkie pragnienia mogą napędzać do wielkich czynów, nawet jeżeli opory są duże. Bycie ciekawym świata jest lepsze niż bycie mądrym. Motywacja i ciekawość liczą się bardziej niż mądrość, bo prowadzą do działania. Bycie mądrym samo w sobie nigdy nie prowadzi do konkretnych efektów, bo nie zachęca do czynu. Zachowania rodzą się z pragnienia, a nie z inteligencji. Jak mówi Naval Ravikant, sztuka robienia czegokolwiek polega na wytworzeniu pragnienia, by to zrobić. Emocje napędzają zachowania. Na pewnym poziomie każda decyzja ma aspekt emocjonalny. Bez względu na logiczne powody podjęcia jakiegoś działania, czujesz się do niego zmotywowany ze względu na emocje. Ludzie cierpiący na uszkodzenia ośrodków emocjonalnych w mózgu potrafią wymienić wiele powodów do podjęcia działań, ale ostatecznie nic nie robią, bo nie odczuwają emocji, które by ich do tego skłaniały. Właśnie dlatego pragnienie pojawia się przed reakcją. Najpierw jest uczucie, po nim zaś przychodzi zachowanie. Możemy postępować racjonalnie i logicznie dopiero po wyzwoleniu emocji. Głównym trybem działania mózgu jest odczuwanie. Myślenie to tryb drugoplanowy. Nasza pierwsza reakcja, szybkiej, podświadomej części mózgu, jest wypadkową uczuć i oczekiwań. Dopiero druga reakcja, wolnej, świadomej części mózgu, stanowi część odpowiedzialną za myślenie. Psychologowie mówią o tym mechanizmie jako o systemie 1, uczucia i szybkie osądy, i systemie 2, racjonalna analiza. Uczucia pojawiają się najpierw, system 1, racjonalność wchodzi do gry później, system 2. Całość sprawdza się znakomicie, gdy oba systemy idą w parze, ale rozdźwięk między nimi prowadzi do nielogicznego i emocjonalnego myślenia. Reakcja zwykle podąża za emocjami. Źródłem naszych myśli i działań jest to, co uważamy za atrakcyjne, a niekoniecznie to, co logiczne. Dwie osoby mogą zwrócić uwagę na ten sam zbiór faktów i zareagować na nie zupełnie inaczej, bo przepuszczają owe fakty przez własny, wyjątkowy filtr emocjonalny. Między innymi z tego powodu odwoływanie się do emocji jest zwykle skuteczniejsze niż odwoływanie się do logiki. Jeśli jakieś zagadnienie budzi żywe uczucia, to rzadko interesujemy się suchymi danymi. Właśnie dlatego emocje mogą stanowić takie zagrożenie dla podejmowania mądrych decyzji. Ujmę to inaczej. Większość ludzi sądzi, że racjonalna reakcja jest tą, która przynosi im korzyści, tą, która zaspokaja ich pragnienia. Podejście do sytuacji z bardziej neutralnym emocjonalnie nastawieniem pozwala oprzeć reakcję na danych, a nie na emocjach. Cierpienie napędza postęp. Źródłem każdego cierpienia jest pragnienie zmiany stanu. To zarazem źródło wszelkiego postępu. Pragnienie zmiany stanu daje siłę do podejmowania działań. To chęć osiągnięcia czegoś więcej pcha ludzkość do poszukiwania usprawnień, rozwijania nowych technologii i osiągania wyższych poziomów. Pragnienie sprawia, że jesteśmy nieusatysfakcjonowani, ale zmotywowani. Bez pragnienia jesteśmy usatysfakcjonowani, lecz pozbawieni ambicji. Twoje działania pokazują, jak bardzo czegoś chcesz. Jeśli nieustannie powtarzasz, że coś jest dla ciebie priorytetem, ale nigdy nie robisz nic w tym kierunku, to tak naprawdę tego nie chcesz. Pora na szczerą rozmowę z samym sobą. Działania ujawniają nasze prawdziwe motywy. Nagroda jest drugą stroną poświęcenia. Reakcja, wydatkowanie energii, zawsze poprzedza nagrodę, zebranie plonów. Haj biegacza występuje tylko po trudnym biegu. Nagroda pojawia się dopiero po włożeniu w coś wysiłku. Samokontrola jest trudna, bo nie daje satysfakcji. Nagroda stanowi rezultat zaspokajający pragnienie. To czyni samokontrolę nieefektywną, bo hamowanie pragnień na ogół nie rozwiązuje problemu. Opieranie się pokusie nie zaspokaja pragnienia, tylko je ignoruje. Pozwala pragnieniu minąć. Samokontrola wymaga wyzbycia się pragnienia zamiast jego zaspokojenia. Oczekiwania określają satysfakcję. Rozdźwięk między pragnieniami a nagrodami decyduje o tym, na ile jesteśmy usatysfakcjonowani podjęciem działań. Jeśli różnica między oczekiwaniami a rezultatem jest korzystna, zaskoczenie i zachwyt, to prawdopodobieństwo powtórzenia tego samego zachowania w przyszłości rośnie. Jeżeli różnica jest niekorzystna, rozczarowanie i poirytowanie, to najprawdopodobniej danego zachowania nie powtórzymy. Jeśli na przykład spodziewasz się dostać $10, a dostaniesz 100, poczujesz się wspaniale. Jeśli spodziewasz się $100, a dostaniesz 10, będziesz rozczarowany. Oczekiwania rzutują na satysfakcję. Umiarkowanie dobre wrażenia poprzedzone dużymi oczekiwaniami przynoszą rozczarowanie. Umiarkowanie dobre wrażenia poprzedzone małymi oczekiwaniami budzą zachwyt. Jeśli przewidywania i zadowolenie z grubsza się równoważą, czujesz się usatysfakcjonowany. Satysfakcja równa się zadowolenie minus chęci. Ta mądrość kryje się w słynnym powiedzeniu Seneki: nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto stale pragnie mieć więcej. Jeżeli poziom chęci przewyższa poziom zadowolenia, jesteś nieusatysfakcjonowany. Bez przerwy przykładasz większą wagę do problemu niż do rozwiązania. Szczęście jest rzeczą względną. Od chwili, gdy zacząłem publikować swoje wpisy, zgromadzenie 1000 subskrybentów potrwało 3 miesiące. Kiedy osiągnąłem ten próg, powiedziałem o tym rodzicom i mojej dziewczynie. Uczciliśmy to. Czułem się podekscytowany i zmotywowany. Kilka lat później uświadomiłem sobie, że na listę codziennie zapisuje się 1000 osób. I wtedy nawet nie przyszło mi do głowy, by o tym komukolwiek powiedzieć. Uznałem to za normalne. Rezultaty przychodziły 90 razy szybciej niż wcześniej, ale nie czerpałem z tego większej przyjemności. Dopiero kilka dni później uzmysłowiłem sobie, jakim absurdem jest niecieszenie się z tego, co zaledwie kilka lat wcześniej zdawało się nieziszczalnym marzeniem. Gorycz porażki jest proporcjonalna do wielkości oczekiwań. Jeśli pragnienia były ogromne, to niezadowalający rezultat okaże się bolesny. Nieosiągnięcie czegoś chcianego boli bardziej niż nieosiągnięcie czegoś, nad czym wcześniej niespecjalnie się zastanawiałeś. Właśnie dlatego ludzie mówią, nie wiążę z tym wielkich nadziei. Uczucia pojawiają się zarówno przed zachowaniem, jak i po nim. Przed podjęciem działania pojawia się uczucie motywujące do akcji, pragnienie. Po wykonaniu działania pojawia się uczucie, od którego zależy powtórzenie tego działania w przyszłości. Nagroda. Sygnał. Pragnienie, uczucie, reakcja, nagroda, uczucie. To, jak się czujemy, rzutuje na nasze działania, a to, jak działamy, rzutuje na nasze uczucia. Pragnienie inicjuje, przyjemność podtrzymuje. Chęć i satysfakcja to dwa motory zachowania. Jeśli coś nie jest pożądane, nie masz powodu, by to robić. Pragnienia i chęci inicjują zachowanie, ale jeżeli nie okaże się ono przyjemne, nie masz powodu, by je powtarzać. Przyjemność i satysfakcja podtrzymują zachowanie. Motywacja skłania do działania, poczucie sukcesu skłania do jego powtórzenia. Nadzieja maleje wraz z nabieraniem doświadczenia i jest zastępowana akceptacją. Gdy po raz pierwszy stykamy się z jakąś okazją, wiążemy z nią rozmaite nadzieje. Twoje oczekiwania, pragnienia są oparte wyłącznie na obietnicy. Za drugim razem oczekiwania bazują już na realiach. Zaczynasz rozumieć mechanikę danego procesu i nadzieja jest stopniowo wypierana dokładniejszymi przewidywaniami oraz akceptacją prawdopodobnego rezultatu. Z tego między innymi powodu nieustannie łapiemy się na lep najnowszych sposobów na wzbogacenie się czy na schudnięcie. Nowe plany dają nadzieję, bo nie mamy jeszcze żadnych doświadczeń, które pozwoliłyby urealnić oczekiwania. Nowe strategie wydają się atrakcyjniejsze od poprzednich, bo wiążą się z nieskrępowaną nadzieją. Jak zauważył Arystoteles, młodość łatwo błądzi, bo szybciej chwyta się nadziei. Można to sparafrazować jako młodość łatwo błądzi, bo żywi się tylko nadzieją. Nie ma doświadczeń, na których mogłaby oprzeć oczekiwania. Na początku mamy tylko nadzieję.